o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina w poradach zdrowotnych. Jesteśmy w miesiącu październiku i corocznie, tradycyjnie poświęcamy program tematowi rak piersi. Jest to miesiąc, nazywamy ten miesiąc miesiąc walki z rakiem piersi. Myślę, że temat szalenie ważny i trzeba o nim ciągle mówić, przypominać przede wszystkim paniom, jak ważne jest wczesne wykrywanie tego nowotworu, jak ważna jest profilaktyka, jaki to ma wpływ, to wczesne leczenie na przyszłe życie kobiet z tą diagnozą. Dzisiejszym gościem jest pani Teresa Wojciechowska. Jest tutaj z nami w studiu już nie pierwszy raz. Wiele, wiele razy opowiadała o tym temacie. Jest bowiem osobą bardzo kompetentną, z wykształcenia położna, podwójna amazonka. Po pierwszej diagnozie raka piersi, po amputacji piersi za lat 11, amputacja drugiej piersi, cały cykl leczenia chemioterapii, wieloletnia działaczka klubu Amazonek, a więc zawsze Teresa wie, w jakim momencie jest dana kobieta i jak w tej danej chwili tej kobiecie można pomóc. Witam Cię, Teresa.
Ja witam serdecznie, szczęść Boże. Miło mi bardzo gościć znowu u Państwa. W dniu dzisiejszym może na początku skupimy się bardziej na statystykach, ponieważ statystyki są alarmujące. Zarówno w Polsce, w świecie, jak i w Stanach Zjednoczonych nastąpił duży wzrost zachorowań na nowotwory piersi. I o ile w innych krajach europejskich i w USA oprócz tego, że wzrosło zachorowanie, to zmniejszyła się umieralność. Natomiast w Polsce te dane rosną i umieralność też wzrasta.
To bardzo taka trudna do przyjęcia informacja, tak, że gdzieś tam jest diagnostyka, ale umieralność mniejsza, a u nas nie.
I w tym roku odbyło się w maju specjalnie konferencja poświęcona temu zagadnieniu, dlaczego tak się dzieje, że jest tak duży wzrost zachorowań na raka piersi i umieralność. Według opublikowanych w 2019 roku raportu Narodowego Instytutu Zdrowia w latach 2010-2016 współczynnik zgonów z powodu raka piersi zwiększył się u nas o 7,3%. Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, profesor Pińkowski, zastanawiał się również nad tym, dlaczego tak się dzieje, ponieważ po pierwsze, że etiologia powstawania nowotworu piersi nie jest nam aż tak bardzo znana. No możemy tylko powiedzieć o tym nowotworze, który jest genetycznie uwarunkowany. Natomiast na pozostałe mają wpływ sposób życia, odżywiania, alkohol, otyłość. Te wszystkie czynniki mają bardzo duży wpływ na powstawanie nowotworu piersi. Jak również wydawałoby się, że programy, które są wprowadzane w Polsce i nie tylko, miały powodować, żeby jak najwięcej pacjentek z kobiet zgłaszało się na badania kontrolne. Poza pierwszym to jest samo badanie piersi i wszystkie programy, które są przeznaczone dla kobiet, żeby umożliwiły wczesne diagnozowanie i wykrycie nowotworu. Tak jak w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, tam wykrywalność nowotworu jest w 80-90%. My nie możemy przekroczyć bariery 50% kobiet, które zgłaszają się na badania te kontrolne przesiewowe. Te badania są przeznaczone dla kobiet od 50 do 69 lat. Obserwuje się w ostatnim czasie bardzo duży wzrost zachorowań na raka piersi u kobiet między nawet już 20 rokiem a 40, bo się kiedyś mówiło, że po 50 latach to wtedy jest największy procent zachorowalności na raka piersi. Natomiast w ostatniej dekadzie ten procent u kobiet między 20 a 40 rokiem życia o 30%.
Czyli zachorowują coraz częściej coraz młodsze, kobiety młodsze.
A to tak jak mówiła, na to się wiele składa, czyli sposób życia, brak sportu, tłuste proste jedzenie, fast foody wszelkiego rodzaju, hormonalne terapie. Wszystko to ma wpływ na powstawanie nowotworu piersi. Zwiększył się u nas prawie w ostatniej dekadzie trzykrotnie ilość tych właśnie zachorowań u młodych kobiet. W USA i w Europie Zachodniej 5-letnie przeżycie uzyskuje się u kobiet 80-90% z rakiem piersi. U nas natomiast mamy wzrost przeżywalności, natomiast ze względu na to, że są one późno wykryte nowotwory, ta umieralność jest o dużo większa.
I tutaj jakby takie od razu pierwsze bardzo ważne przesłanie, które powtarzamy każdego roku. Rak piersi wcześniej wykryty nie musi być dla kobiet wyrokiem. Zresztą, szanowni państwo, dotyczy to właściwie wszystkich chorób nowotworowych, że każdy nowotwór wcześniej wykryty daje większe możliwości leczenia i przeżywalności.
Życie jest piękne, choć to jedno tylko masz. Życie jest piękne, daj mu szansę, póki trwa.
To nieprawda, że nikt nie czeka na twoje ręce.
To nieprawda, że nic nie zdarzy się więcej.
Życie jest piękne, więc mu nie daj obok przejść. Życie jest piękne, nawet jeśli czasem źle.
Tam, gdzie pioł jest miód, gdzie światło jest i ciemność.
A kto czeka na cud, przegapi swe niebo.
Bądź jak ta,
bądź jak ta,
bądź jak ta, co wolny jest.
Bądź jak ta,
życia nie bój się.
Bądź jak tak,
bądź jak tak,
bądź jak tak, nam nie mów leć.
Ty bądź jak tak,
nie bój się.
Życie jest piękne, tylko uwierz w siebie sam.
Życie jest piękne, trzy słowa innym daj.
Niech się uczą jak ty, co było już nie wraca. A przez rozpacz i łzy nie widzi się świata.
Życie jest piękne i dlatego warto żyć.
Życie jest piękne, za nadzieją tylko idź.
Niech nie będzie ci żal, że ziemią twoje miejsce.
Niech poniesie cię dar, skrzydła te twe serce.
Bądź jak ta,
bądź jak ta,
bądź jak tak, co wolny jest.
Bądź jak tak,
życia nie bój się.
Bądź jak ta,
bądź jak ta,
bądź jak tak, nam nie mów leć.
Ty bądź jak tak,
nie bój się.
Jak wyglądają te statystyki, jeśli chodzi o Wielkopolskę, o nasz rejon?
Wielkopolska jest drugim województwem co do ilości zachorowań na raka piersi. Pierwsze to jest województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie. Natomiast najmniej zachorowań na raka piersi mają województwa tak zwanej ściany wschodniej.
Tak. właśnie myślałam, czyli tak można by powiedzieć cywilizacyjnie, bo mówimy, tak. Nazywamy to nieraz tą Polskę A, Polska B, prawda? I to jakby tak się troszeczkę to potwierdza. Im bardziej przy naturze, tym lepiej, prawda?
Tak
dobrze,
jest.
Dobrze to ja określam?
No bardzo dobrze.
Może przejdźmy teraz do diagnostyki raka piersi. Pierwszym takim podstawowym pytaniem, no to powinny być objawy. Co może nas zaniepokoić tutaj?
Mimo, że ciągle wzrasta zachorowalność na raka piersi, ale najważniejsze jest wczesne wykrywanie, bo im wcześniej jest wykryty, tym większe szanse na przeżycie, na dłuższe przeżycie. No ja jestem takim przykładem, gdzie już minęło właśnie w lutym 20 lat od pierwszej operacji, od pierwszej diagnozy. Pierwszym badaniem to jest samo badanie piersi. Samo badanie piersi powinniśmy systematycznie wykonywać. Wiadomo, że od razu nie jesteśmy w stanie wychwycić tych zmian w piersi. Natomiast jeżeli będziemy dokonywać badania systematycznie, to poznamy budowę swojej piersi i wtedy jesteśmy w stanie nawet drobną zmianę wykryć.
Ale co nas może tu zaniepokoić?
Chciałam jedną rzecz dodać, że nie każdy guzek i nie każda zmiana jest chorobą nowotworową, ale po pierwsze trzeba natychmiast z taką zmianą pójść do lekarza, bo trzeba ją dokładnie zdiagnozować. Co to jest? Jakiego typu to jest zmiana? Nie odkładać, bo moja koleżanka miała i nic jej nie było, a jeszcze inna pani też nie poszła i było dobrze, bo w dalszym ciągu w naszym społeczeństwie drzemie takie przekonanie, że nie ma co ruszać, bo jak się ruszy, to już jest koniec, śmierć i nic więcej. Natomiast po wykryciu każdą jedną zmianę należy dokładnie zdiagnozować.
Do jakiego lekarza? Czy to ma być onkolog od razu? Może na badanie typu USG, bo często kobiety same decydują, pójdę na badanie USG piersi, bo coś tam wyczułam.
Tak, ale powinno się albo do lekarza rodzinnego, niby wszelkie przepisy mówią o tym, że na każdym jednym badaniu pacjentka powinna mieć zbadane piersi i przez lekarza rodzinnego, przez onkologa. Ja uważałabym, że każdą jedną zmianę, jaką wykryjemy w piersi, powinniśmy pójść do onkologa. Chodzi o to, żeby tam były zlecone specjalistyczne badania, które potwierdzą albo wykluczą stan nowotworowy. Natomiast mamy zbyt długi okres między wykryciem nowotworu a jego leczeniem. I tu jest bardzo istotna sprawa, żeby nie czekać, tylko od razu pójść, zdiagnozować i być spokojnym. I jest to bardzo istotne, no bo co możemy w trakcie tego samobadania piersi możemy stwierdzić? Wciągnięte brodawkę, możemy stwierdzić taką skórkę pomarańczową, prawda? To są rzeczy niepokojące, może być wyciek z piersi, zaczerwienienie, wyciek z brodawki i wtedy też poddaje się odpowiednim badaniom, bo to jest nie wiadomo, czy to jest estrogenowy, czy to jest nowotworowy, czy jakikolwiek inny. Ale wszystkie te zmiany, może być różnica w kształcie i wielkości piersi, ale to wszystko powinniśmy natychmiast zgłosić lekarzowi, najlepiej do onkologa, żeby diagnozował, co to jest. Mogą być powiększone węzły chłodne. Niejednokrotnie zdarza się tak, że pierwszym objawem nowotworu piersi jest powiększony węzeł chłonny. Zdarzało się tak niejednokrotnie, że nie było wykonane USG, nie była wykonana mammografia, ale był usunięty węzeł chłonny jako pierwotne ognisko i pozostał, nowotwór piersi pozostał, węzeł usunięty, a choroba się rozwijała dalej, prawda? Bo tylko mam węzeł, a tu się okazuje, że no nie tylko, bo tam się rozwijała choroba nowotworowa i dlatego jest tak ważne.
A jakie badania zleci tutaj onkolog po badaniu w gabinecie onkologicznym, takim palpacyjnym, dotykowym? Jakie badania może zlecić?
Następnie to jest USG, mammografia, w zależności też od wieku, bo jeżeli to jest do 35 roku życia, to samo USG. Po 35 roku już już robimy mammografię. Mammografię i wtedy to jest troszeczkę inny sposób badania, bo się wykonuje najpierw mammografię i jako uzupełniające, potwierdzające to badanie jest USG. Jest bardziej czułe, bardziej dokładne badanie. Może być biopsja, bo będzie to zależało wszystko od tego, co zostanie wykryte na tej mammografii. Wtedy jeszcze dodatkowo robi się biopsję cienkoigłową albo gruboigłową, żeby pobrać tkankę do badania. Bo teraz to jest bardzo istotne, ponieważ w zależności od tego, jak dokładne i ile tych badań będzie, będzie planowany proces leczenia. Każdy jeden nowotwór złośliwy rozpoczyna się od leczenia operacyjnego.
Nie wiem jak w przypadku raku piersi, ale też obserwuje się takie tendencje, że jeśli jest duża zmiana, że najpierw jest stosowana chemioterapia, troszeczkę zmiana się zmniejsza i dopiero leczenie chirurgiczne.
Tak. Tak,
oczywiście o tym decyduje lekarz prowadzący, ale leczenie to jest i chirurgia, i potem leczenie zachowawcze.
Bo to jest wszystko w zależności od wielkości nowotworu. Jeżeli on jest mały, no to wiadomo, ale jeżeli już jest 2 i powyżej i centymetrów, to chodzi o to, żeby do jak najmniejszego stopnia zmniejszyć tą zmianę nowotworową i wtedy wiadomo, że po usunięciu jest możliwość tego marginesu, który musi być zachowany, jest dużo większa, ponieważ już ta zmiana nowotworowa nie zajmuje tyle miejsca.
Tutaj tę decyzję podejmują onkolodzy,
tak,
ale to chirurdzy onkologiczni.
To musi być wszystko wykonane najpierw, dokładne badania, prawda, że kiedyś nie robiło się takich rzeczy, podawania chemioterapii chwili są nowoczesne i skutki potrafią się zmniejszyć nawet o połowę i więcej te nowotworowy i wtedy ta operacja jest o wiele łatwiejsza, no w tym sensie, że usunięty cały ten proces nowotworowy, guzek nowotworowy i możliwość zastosowania potem lepszego planu dalszego badania.
Też zmieniło się trochę to leczenie, samoleczenie chirurgiczne. Kiedyś w większości była to amputacja piersi, właściwie przy jakiejś większej zmianie. Teraz coraz bardziej też bierze się pod uwagę tak zwaną operację oszczędzającą.
Operację oszczędzającą wykonuje się w zależności od wyników badania
histopatologicznego.
Tak, ale cały wywiad należy przeprowadzić, czy tam nie było wcześniej nowotworu, bo nie ma wtedy takiej możliwości. I wiele innych, i mammografię, i USG.
Także ta rozległość operacji zawsze jest w decyzji lekarza prowadzącego. To on podejmuje decyzję na podstawie wywiadu, na podstawie badań, na podstawie tego, co stwierdza w danej chwili u kobiety.
Ale jeszcze istotne jest to, że niejednokrotnie jest wykonana operacja oszczędnościowa i należy o tym pamiętać. Jeżeli w badaniu histopatologicznym, który się wykonuje, tam trwa to wykonanie tego badania 10 do 12 dni po operacji, jeżeli wyjdą zmiany niepokojące, to wtedy lekarz decyduje niejednokrotnie o usunięciu całkowicie piersi.
Tak, dlatego wtedy jest druga operacja i całkowite.
Ale trzeba być przygotowanym na taką możliwość, bo niejednokrotnie jest to wielkie rozczarowanie, bo miałam mieć tylko oszczędzającą, ale to wszystko jest robione, żeby było jak najdłuższe przeżycie. I wtedy należy już
tak, musi osobiście być byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy byłam na oddziale chirurgii piersi. Ja wychodziłam już do domu po amputacji piersi. Przyszła pacjentka, która miała operację oszczędzającą bodaj 2 czy 3 tygodnie wcześniej i przyszła do przyjęcia do całkowitej amputacji, bo jednak badanie histopatologiczne stwierdziło większą inwazyjność tej zmiany nowotworowej. Także tutaj takie moje przesłanie jest, żeby się nie upierać, że to ma być usunięta tylko zmiana, żeby broń Boże cała pierś nie była usuwana. Nie, ta decyzja musi być dobrze rozważona przez lekarzy specjalistów. Oprócz leczenia chirurgicznego, leczenie chemioterapią i radioterapią.
Wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie wynik badania histopatologicznego. Wtedy się zbiera konsylium i decydują, jaki jest rodzaj nowotworu i jakie należy zastosować leczenie. leczenie, co najpierw, czy radio, czy chemio, czy łączone, czy...
Jeszcze też decydują o późniejszej hormonoterapii, prawda? Może być kilkuletnie leczenie hormonoterapii.
Tak, to wszystko zależy od rodzaju nowotworu.
Mówiąc tu o leczeniu, wspominaliśmy o profilaktyce. Ja myślę, że tutaj takim ważnym elementem jest właśnie działanie na świadomość młodych kobiet, młodych dziewczyn, już w szkołach. Bo mówimy samobadanie. Trzeba umieć zrobić to samobadanie.
No i trzeba wiedzieć, kiedy należy wykonać to samobadanie.
No właśnie, to może coś w tym temacie.
Samobadanie piersi powinno się wykonywać między 7, 10, 12 najpóźniej dniem po zakończonej miesiączce. Bo wtedy jest pierś najbardziej taka rozluźniona i nie napięta, bo wiadomo, że napięcie przedmiesiączkowe występuje. I należy wykonywać w tym czasie, zawsze sobie zaznaczyć w kalendarzyku, żeby dokonywać tego badania i poznawać budowę swojej piersi. Natomiast kobiety, które już są po menopauzie, powinny zaznaczyć jeden i ten sam dzień w kalendarzu, w miesiącu i w tym samym dniu regularnie przystępować do kolejnego badania piersi. Pierś najlepiej albo pod prysznicem, albo należąco, ruchami okrężnymi, środkiem opuszki palca, w kierunku od brodawki, w kierunku wskazówek zegara. Dokładnie nie uciskamy mocno, owszem przyciskamy środkiem opuszka tej poduszeczki, żeby nie robić krzywdy i nie wiadomo jak mocno uciskać, tylko delikatnie, swobodnie badamy, tak jak mówię, najlepiej to jest pod prysznicem, bo jest wtedy namydlone i można sobie elegancko robić.
Proszę Państwa, uzupełniając informację o samobadaniu, koła Amazonek, które działają prawie w każdym większym mieście, często wydają materiały edukacyjne, broszurki, w którym jest pokazane właśnie jak wykonywać samobadanie. Dzisiaj w dobie internetu można sobie pisać, prawda, samobadanie piersi i taką instrukcję, szanowne panie, tam otrzymacie i proszę, pamiętajcie o tym, że jest to ważny element profilaktyki raka piersi. I jeszcze chciałam cię, Teresa, zapytać o jedną rzecz, bo mówimy zawsze o kobietach. Czy rak piersi może dotyczyć mężczyzn?
Oczywiście. W wczesnym okresie do 50 roku życia na 100 tysięcy mężczyzn jest 0,1%. Natomiast wzrasta możliwość zachorowania na raka piersi w późniejszym po 50 roku życia. Ale chciałam tu zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz, że tak zwany nowotwór uwarunkowany genetycznie mogą mężczyźni ten gen nowotworowy przenosić. I teraz na przykład ktoś mówi, że babcia zachorowała na nowotwór, miała samych synów, to znaczy się, że w rodzinie nie będzie chorych na nowotwór piersi. To jest nieprawda, bo właśnie ten ojciec, prawda, mógł przenieść ten gen i córka jego, czyli wnuczka tej babci może zachorować. I jest wielka tragedia, bo mówią, no jak u mnie nikt w rodzinie nie chorował, tylko babcia kiedyś tam. Ale mężczyźni przenoszą. I to o tym trzeba pamiętać. Jeżeli ktoś w rodzinie, babcia chora, to należy postępować tak, jak się postępuje przy nowotworze genetycznie czynnym. I wtedy te osoby powinny już po 30 roku życia robić badania USG, natomiast już od 40 roku życia powinny wykonywać, czyli o 5 lat wcześniej, powinny wykonywać mammografię. To jest bardzo istotne, bo z reguły u nas tak w społeczeństwie się przyjęło, że jak nie ma w rodzinie kobiety w tej gałęzi genetycznej, to znaczy się, że nie ma możliwości zachorowania i wszyscy się cieszą, a się okazuje, że gdzieś tam ten nowotwór został przez ojca przekazany.
Teresa jako osoba bardzo kompetentna przekazała Państwu dużo istotnych informacji dotyczących raka piersi, a ja jeszcze w uzupełnieniu tego dzisiejszego programu chciałam wspomnieć kilka zdań o raku szyjki macicy. Nowotwór, który tyczy kobiet, jeden też z bardzo częstych nowotworów u pań. Rocznie wykrywa się u około 3000 kobiet. Ponad 50% kobiet umiera z tego powodu. I znów wskazanie, pytanie, drogie panie, na wczesnym etapie może być ten nowotwór wyleczalny w 99% przypadków. Niewykryty, wcześniej nieleczony może doprowadzić do śmierci. Niestety tak jest, że wczesny rak szyjki macicy zazwyczaj nie daje żadnych objawów, dlatego tak ważne jest znów regularne przeprowadzanie badań profilaktycznych. W tym wypadku te badania profilaktyczne to wizyta w gabinecie u lekarza ginekologa. Każda kobieta po 20 roku życia, po 21, 22 powinna regularnie co 3 lata wykonywać profilaktyczne badania cytologiczne. Te badania pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym, uleczalnym stadium choroby. Jednak też trzeba być świadomym, że jakiś tam procent tych badań cytologicznych może być takie nieprawidłowy, nieścisły i może wymagać dalszej diagnostyki. O tym znów będzie decydował lekarz. Wiadomo w tej chwili, że za prawie 100% przypadków raka szyjki macicy odpowiada infekcja wirusa brodawczaka ludzkiego. Więc w niektórych krajach już są takie zasady prowadzenia badań, że wprowadzono test wykrywający obecność takiego zakażenia. Jeśli wynik jest ujemny, to wtedy ten test wykonuje się co 5 lat. Ale proszę państwa, ja tylko tak wrzuciłam tę informację po to, żebyście nie zaniedbywały wizyt u lekarza ginekologa, cytologii, jeśli potrzebna jest dalsza diagnostyka, żeby ona się odbywała. I w ten sposób kończymy program przeznaczony przede wszystkim dla pań, ale o panach też była mowa w kontekście raka piersi.
Musimy pamiętać, że również mężczyźni mogą chorować.
Tak. Dziękuję ci, Teresa, bardzo za wszelkie informacje.
Dziękuję za zaproszenie i dziękuję państwu za wysłuchanie.
Tak. Ja również państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.